Możemy dalej iść ze słowem. Chwała Panu za społeczność. I przejdźmy jeszcze raz do Jana 17. I przeczytajmy od 20 do 26. Ewangelia Jana 17, od 20 do 26.
Johannes 17, Vers 20 bis 26.
Ewangelia Jana 17, od 20 do 26. A nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś i dałem im tę chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedno, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, ale ja Cię poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich.
Amen. Amen.
Amen.
Die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast.
Und ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen.
Amen.
Amen. Bracia i siostry, czytajmy zmianę wersety. I objawiłem im Twoje imię. To jest cudowny Pan. Pan objawił nam imię, to znaczy osobę samego Boga. Objawił nam ją, że mogliśmy ją poznać. Bóg chce mieć swój wyraz. Chce się wyrazić. Ale on jest niewidoczny. Ale On pokazał swoją chwałę już w stworzeniu świata i możemy oglądać ten cudowny świat. Ale możemy wiele mówić o Jego chwale. Ale Bóg objawił się też w Słowie. To jest piękne. Na przykład w 2 Mojżeszowej 33, w wersecie 18 się modlił. Ojcze, pozwól mi zobaczyć Twoją twarz, oglądać Twoją chwałę. I Bóg pozwolił obejrzeć. Nie bezpośrednio. Ale w Starym Testamencie tak wiele Pan pobudzał. I tak samo w Jozue 7 rozdziale, gdy Pan coś przemieniał. A Bóg był bez miłosierdzia. Mimo, że ta osoba wyznała przed Jozuem swój grzech. Ale oni nie należeli do Izraela. To był jeszcze stary testament, stare przymierze. Akan, syn Karmiego. I mieliśmy dużo społeczności o Starym Testamencie. Ale musimy też zobaczyć, że w Nowym Testamencie, w osobie Jezusa Chrystusa, możemy naprawdę widzieć, że to jest Bóg. To jest ten punkt. Pan powiedział. On mówił przed Ojcem. całkiem na początku Ewangelii Mateusza. Bóg jest pełny miłości, pełen dobra. I On uczynił, dał nam poznać imię Ojca. Objawił nam je. I On nam pokazał, że Bóg jest pełen prawdy. Pan nie lubi, wystawił na pokaz całą obłudę, ale On naprawdę kocha ludzi. I mamy też pięknie opisanego Ojca w Łukasza 14, który miał dwóch synów, który pozwolił drugiemu synowi opuścić dom. A potem, gdy wrócił, wyprawił ucztę na cześć tego, że powrócił. Gdy naprawdę znamy Boga, to musimy też patrzeć na Jezusa, gdy chcemy poznać Boga. I relacja Boga z Chrystusem, ta jedność, jedność w pełnej zależności, gdzie On mówił w Jana 5:19, że On sam z siebie nic nie może uczynić. To jest cudowne. I Ojciec czyni wszystko z Synem. To jest ta społeczność, ciągła społeczność. Jaka cudowna społeczność. Jaka cudowna jedność. I Jezus modlił się o tą jedność. O jedność z Nim i z Ojcem. Żeby ta jedność Jego i Ojca była też naszą rzeczywistością. I Olaf też podsumował to teraz przed chwilą. To, co czytamy w Ewangelii Jana 17. On w nas i my w Nim. I w wersecie 24 Jezus się modlił. Ojcze, chcę. Nie chciałbym, ale Ojcze, chcę. I On chce, abyśmy w pełni wypełniali wolę Ojca. Abyśmy byli tam, gdzie jest Pan. Amen. I werset 25. Ojcze sprawiedliwy. Tak, ojciec jest też sprawiedliwy. Świat Ciebie nie poznał. Świat Ciebie nie poznał. Ta jedność nie jest według tego świata. Tak jak mówimy, że jest jakaś tam jedność w świecie. To jest jakaś zgoda, uzgodnienie. Tak jak też na koncercie jest jeden człowiek i inni ludzie. Tak jak jest drużyna piłkarska. Ale oni nie mogą nic dla nas zrobić. To nie jest taka jedność, do której my jesteśmy powołani. I to jest też bardzo mocne w społeczności. Bo ta jedność nie jest taka, gdzie my wszyscy mamy taką samą naukę w kościołach. Tak samo we francuskich społecznościach. To chodzi o praktykę. Nawet nie o samą konferencję, żebyśmy wszyscy razem brali udział w konferencji. Ale ta jedność jest potwierdzona w tym, że my jesteśmy w Chrystusie, a Chrystus w nas. I to się dzieje. Tak jak się też dzieliliśmy. To się dzieje w duchu. Bo mamy tak cudowną jedność w Chrystusie i w Ojcu. I też między Synem a Ojcem. I ten werset tak ładnie pokazuje, pięknie pokazuje tę jedność. Duch przyprowadza całą jedność. On nam to objawia. To jest naprawdę cudowne. I już po pierwszym zgromadzeniu miałam takie odczucie i przekonanie. Naprawdę jesteśmy powołani do czegoś wyjątkowego w swoim rodzaju. Abyśmy tego mogli doświadczać, tej jedności w naszym chrześcijańskim życiu, w naszym życiu Kościoła, abyśmy to wprowadzali. I to jest coś jedynego w swoim rodzaju. Abyśmy to wyrażali. Jedność między Ojcem a Synem w Duchu. Abyśmy nie zapominali o Duchu. I to nie jest coś, co tylko z takim strachem powinniśmy strzec. To jest dobra nowina. Też na konferencji zimowej mogliśmy to zobaczyć, że jest dobra nowina, dobra wiadomość. Pan nas wprowadza do pełnego zbawienia i to jest też ta cudowna jedność. I teraz z braćmi i siostrami, z którymi się spotykamy w naszej szkole, na społeczności, w pracy, możemy mieć w tym wszystkim udział. I gdy jesteśmy na tej wyjątkowej drodze Chrystusa, i to naprawdę jest z braćmi i siostrami, którzy biorą to wszystko szczerze. I to nie chodzi o jakąś akcję, żebyśmy jakąś grupę teraz tworzyli i coś robili. I ta jedność, to jest też bardzo jasne. To nie chodzi o to, abyśmy ją potwierdzali, żebyśmy się spotykali jako chrześcijaństwo w jakiejś tam grupie. Ale ta jedność jest praktyczna. Nasze życie Kościoła sprawdza tą jedność. Na przykład, gdy się bracia przygotowują, jeden brat ma ciężar, a drugi brat niesie z nim ten ciężar i jest kilka punktów i budujemy ten cały outline, streszczenie. Nie, to nie o to chodzi. I potem przez moment ktoś może być zszokowany, że to nie tak ułożymy to streszczenie. I co zrobimy? Ale mamy drogę. To jest Chrystus, zmartwychwstały. W Nim wszystko jest nowe. I możemy zostawiać nasze negatywne odczucia. I tak samo na zgromadzeniu modlitewnym. Ty masz ciężar. I są też inni bracia i siostry, którzy mają też ciężar. I ten przebieg zgromadzenia modlitewnego nie jest taki automatyczny. Może się też zdarzyć parę takich przeszkód. Gdy nie jesteśmy wszyscy razem na zgromadzeniu, też takie systemowe przeszkody z programami. Ale gdy Chrystus jest pośród nas, jest w pośrodku, to ta jedność jest i ona trwa. Mimo różnych przeszkód, które są, i możemy przez to wszystko przechodzić, się z tym rozprawiać. Chrystus jest rozwiązaniem. I życie Kościoła jest tak kosztowne. I bracia i siostry, my przeżywamy tę jedność. Nie przeciwko Bogu, ale dla Boga. I on powiedział, że wszyscy, którzy pragną, którzy tęsknią za tą jednością, możemy naprawdę w dobry sposób to przeżywać, doświadczać tego. W całej pokorze. Nie powinniśmy też przy tym być leniwi. Gdy się zaczyna w jakiejś miejscowości, zaczynacie się spotykać, to jest Kościół dla tej jedności. I to nie chodzi też o to, abyśmy produkowali tę jedność w ludzki sposób. Bo denominacje mogłyby się zszokować sposobem, w jaki się spotykamy. I w 1 Piotra 3,15 mówimy o całej pokorze i łagodności, aby dawać owoc wśród ludzi. I to jest prawda, czynić prawdę w miłości. Czy trzymać się tej prawdy w miłości? To jest wysokie powołanie. Powołanie, którym zostaliśmy powołani. Wczoraj wieczorem zastanawiałem się, co mamy uczynić. Możemy najpierw przeczytać te wersety z Ewangelii Jana 15, od 1 do 8. Bo w następnych zgromadzeniach też będziemy poruszać parę punktów i chcę się skoncentrować na tym jednym punkcie. Ewangelia Jana 15, od 1 do 8. I jeszcze raz, jeżeli są bracia i siostry, którzy chcą przeczytać wersety, to możecie czytać na zmianę. Ewangelia Jana 15, od 1 do 8. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl, która nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo bez mnie nic nie możecie zrobić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz, jak latorośl i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia i płoną. Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami.
Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet.
Amen.
Amen. Ich bin der wahre Weinstock.
Ja jestem prawdziwą winoroślą.
Ich bin der Weinstock.
Jestem winoroślą. A wy jesteście latoroślami. Winorośl. Krzew winny. Możemy patrzeć na krzew winny. To jest malutki krzek. I to jest piękne. Nie jest taki piękny, ale jest pełny życia. Ten krzew winny i te latorośle. I latorośle, które przynoszą owoc. I to nam też pokazuje łaskę Pana. I latorośl jest też taką rośliną, która nie może rosnąć wszędzie, bo wtedy nie przynosi wiele owocu. Ale Bóg nam też pokazał taki obraz winogrodnika, którym jest nasz kochany ojciec. I też mówi, że nie możemy być oddzieleni od ojca. I Pan pokazuje nam ciągle jeden aspekt. A tutaj pokazuje inny aspekt. Ojciec jest winogrodnikiem, który obcina te latorośle. I on te zasadzone rośliny obcina po to, aby mogły przynosić dobry owoc. I to sprawia wtedy radość człowiekowi, kiedy może przynosić owoc. To jest cudowne działanie. I to obcinanie nie jest zawsze przyjemne. Też możemy czytać w Hebrajczyków 12. Hebrajczyków 12:9. Poza tym nasi cieleśni ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich. Czyż nie tym bardziej powinniśmy poddać się Ojcu Duchów, abyśmy żyli? Hebrajczyków 12:9. Abyśmy żyli i żyć. Poddać się Ojcu Duchów i żyć. Bóg ma taką mądrość i nas prowadzi. Wie, jak z nami postępować. Jak te gałęzie ułożyć, żeby dobrze rosły. On się z nami rozprawia i nas obcina. To nie jest przyjemne w tym momencie. Ale werset 11 pisze, a żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Hebrajczyków 12:11. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni. Amen. Owoc pokoju, owoc sprawiedliwości. W mojej Biblii, w Ewangelii Jana 15, mam dużo wersetów podkreślonych, gdzie przynosi owoc. Ojciec przynosi ten owoc. Chcę, żebyśmy przynosili ten owoc sprawiedliwości. On jest pełen pokoju. Przed Ojcem, przed Panem jest pełen radości. Ojciec tęskni za tym owocem. I Pan nam pokazuje swoją drogę. Co mamy robić? Bracia i siostry. To mówi w wersecie 4. Jana 15:4. Wracamy teraz. Trwajcie we mnie. Trwajcie we mnie. I to trwanie, to przynoszenie owocu, to trwanie w Panu nie jest niezależne od przynoszenia owocu. Jeszcze werset 5. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc. Czy nie chcecie wydać obfitego owocu? Bo beze mnie nic nie możecie zrobić. To jest niemożliwe. Przynosić owoc wymaga uwolnienia w nas. Aby też Pan nas przemienił. I to trwanie, pozostawanie w Panu jest bardzo ważne. Werset 7. Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. Amen. Pozostawać w Panu. I wtedy I wtedy Pan będzie, nasze modlitwy będą mogły być wysłuchane. I werset 8. W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Tak, mój Ojciec będzie uwielbiony. Ten owoc jest też owocem Ducha. W Galacjan 5:22 możemy o tym czytać. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. O Ojcze, Panie Jezu. I gdy wspominamy o tym punkcie, aby trwać w Chrystusie, pozostawać w Chrystusie, to wymaga w nas zwrócenia się. I to też jest taki ciężar. Może się stać takim ciężarem. Możemy też pójść na złe drogi. Że powiemy, muszę znowu wrócić do Chrystusa, jestem daleko od Chrystusa. Jak mogę w Nim pozostawać? I możemy mieć różne wyobrażenia. Co to znaczy pozostawać w Chrystusie? I to słowo może się stać takim ciężarem. I dlatego potrzebujemy koniecznie objawienia. Pan powiedział, jesteście moimi latoroślami. Jesteście latoroślami. I bracia i siostry, latorośl jest zależna od krzewu winnego. Bo inaczej nie może być latorośli. Bo po prostu będzie wyschnięta, wyschniętym patykiem. My już jesteśmy w Chrystusie. To nie jest sprawa tego, że Panie, przyjdź do mnie. Ale że Pan mówi, przyjdźcie do mnie, ale Pan mówi, pozostańcie we mnie. I to znaczy, że my już jesteśmy w Chrystusie. Bo inaczej by nie powiedział, trwajcie we mnie, pozostańcie we mnie. To by brzmiało dziwnie. Że musicie najpierw do mnie przyjść. Gdy Pan mówi, trwajcie we mnie, to znaczy, że już w Nim jesteśmy. To jest takie cudowne uwolnienie. Już przez dziesięciolecia, przez stulecia. Może nie do końca to widzieliśmy, ale to było takie uwolnienie dla braci i sióstr. Dla mnie to było wielkie uwolnienie. Panie Jezu, i w Efezjan 2:6 Paweł mówi, Efezjan 2:6, tu mówi, Pan razem z Nim wskrzesił i razem z Nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie. Tutaj niebo oznacza to miejsca niebiańskie. I ten obszar, ten duchowy obszar, gdzie jest Jezus, gdzie jest Pan, to nie jest fizyczny obszar gdzieś tam u góry, ale w duchu, w tym obszarze, nie w tej fizycznej, materialnej rzeczywistości. Nie chodzi o to, co odczuwamy, kim jesteśmy, ale jesteśmy posadzeni w Chrystusie. To już jest uczynione. Nie, żebyśmy coś musieli zrobić, ale my już jesteśmy w Chrystusie. Potrzebujemy objawienia. Bo inaczej jest niebezpieczeństwo, że będziemy się modlić. Panie, przyjdź do mnie. Wejdź we mnie. Dlaczego mielibyśmy się modlić o coś, co Pan już uczynił? Na darmo. I wróg jest specjalistą tego, abyśmy myśleli, że czegoś nie mamy. On już przecież to wykorzystał w pierwszej Mojżeszowej. Powiedział, że jeżeli zjesz z tego drzewa, to będziesz jak Bóg. A przecież Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Jako swoje podobieństwo. A wróg dał to wrażenie, że dał taką myśl, że musisz zjeść z tego drzewa. I takich kłamstw nie powinniśmy przyjmować. Czasami mamy takie odczucie, że Pana nie ma. Bracia i siostry, Pan jest. Mimo, że czasami jest szaro i ponuro i ciemno. Ale On się nie może zmienić. Jesteśmy w Chrystusie. Są jeszcze inne wersety. I to jest tak ważne. A jak pozostajemy w Chrystusie? Tak jak nasze myśli w Kolosan 3, 2. Kolosan 3, 2. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Myślcie o tym, co w górze, gdzie jest Chrystus, po prawicy Boga. To jest normalne. Bracia i siostry, jesteśmy w społeczności z Panem. Nie o tym, co na ziemi. To jest greckie słowo, które ma wiele wspólnego z myśleniem. Po niemiecku zakład skierujcie swoje oczy. A po polsku jest myślcie o tym. Musimy być nasyceni słowem, nakarmieni słowem. Często powtarzam to w moim sercu. Też rano. Panie, jestem ciągle przy Tobie. Jestem ciągle przy Tobie. Psalm 73:23. A jednak zawsze jestem z Tobą, bo mnie trzymałeś za prawą rękę. Trwam ciągle przy Tobie. Jestem w tym stanie, że trwam w Tobie. To jest decyzja serca. Ale musi też opierać się na tej prawdzie, że już jestem w Chrystusie. I trwamy też w Chrystusie w różnych sytuacjach. Tak jak też mówiłem, że mamy różne sytuacje w życiu Kościoła, gdy można się zgorszyć, gdy coś się pomyślisz o kimś. I wszystkie sytuacje, które przeżywamy. Ktoś ma problem. W szkole jest jakiś ciężki egzamin do napisania. Prawo jazdy do zdania. Albo jakaś zła wiadomość o chorobie. Albo może jakiś problem w administracji. I wtedy musimy ćwiczyć naszą wiarę i trwać w Chrystusie. W wierze. To jest sprawa wiary. I Paweł jeszcze ma wersety, napisał w Rzymian. Czytuję z Księgi Izajasza, jeśli to przemyślę. Rzymian 10, 11. Mówi bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. I wiara jest decyzją serca. W takiej sytuacji, w której jesteś, możesz go doświadczać. Często pierwszą reakcją jest jakieś troski, problemy, zniechęcenie, że się zgorszysz. I to nie jest problem. Jesteśmy ludźmi. Jesteśmy słabymi. Słabi. Ale punkt chodzi o to, abyśmy nie trwali w tych troskach. Nie pozostawali w tym. Ale abyśmy się zdecydowali wierzyć. Kto wierzy we mnie, nie będzie zawstydzony. I kilka razy jest cytowane 1 Piotra 2,9, że chodzi o naszą wiarę. Czasami wydaje się wszystko beznadziejne. Mam beznadziejną sytuację z moimi krewnymi, z moimi sąsiadami. Ale Pan nam obiecał, ten, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. To jest wielkie ćwiczenie, aż do samego końca. Nie chcę być w moim ciele. I gdy czytamy Rzymian 10:11, możemy przeczytać jeszcze następne dwa wersety. Rzymian 10:12 i 13. Gdyż nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, bo ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Amen. Pan pokazał nam cudowną drogę tutaj. Możemy Pana wzywać i też Ojca. Galacjan 4,6 też o tym mówi. Możemy wzywać Pana. Nawet w Łukasza 11, gdy Jezus modlił się, mówił: Ojcze, jak się mamy modlić? Koncentrować się na Panu. To nie chodzi o jakąś praktykę, o jakieś formy. Jesteśmy wolni, ale słowo jest jasne. Każdy, kto wzywa imienia Pana, będzie zbawiony. Będzie zbawiony w tych wszystkich sytuacjach. To jest czasami naprawdę reakcja ducha. Wzywać imienia Pana. To jest droga. Gdy przychodzimy do tej społeczności, ale gdy nie jestem w Panu, moje serce powinno ciągle zwracać się. To jest sprawa serca. I to wzywanie Pana jest taką pomocą, żeby być zależnym od Pana. 1 Koryntian 6,17. Kto zaś łączy się z Panem, jest nim jednym duchem. 1 Koryntian 6,17. To jest cudowne miejsce. To jest sprawa serca. Zwracam się. To może być taka pomoc. Kto łączy się z Panem, jest jednym duchem z Nim. Pan jest. Ty po prostu wracasz. Wracasz do tej rzeczywistości, która jest, która trwa. I jesteś jednym duchem z Panem. Alleluja. I słowo jest taką pomocą. To jest też cudowny obraz Łukasza 6:48. Czytajmy to. Może to już było wspomniane w jakimś świadectwie. Łukasza 6:48. Jeszcze 47. Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i wypełnia je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który zrobił głęboki wykop i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, rzeka uderzyła w ten dom, ale nie mogła go poruszyć, bo był założony na skalę. Tutaj jest, kto słucha moich słów i wypełnia je. Taki jest każdy, kto słucha tych słów. I to czasami czytamy, może nawet cały rozdział. I w pewnym momencie wchodzisz na tę skałę. I to jest taka pomoc. I Pan się objawia Tobie w duży, mały sposób. I mogę zaświadczyć, że ciągle muszą to robić. To jest zawsze wymaganie odnośnie do słowa. To nie jest jakieś wyobrażenie, to nie jest jakiś komiks, jakiś tekst, który czytamy. Ale Pan jest tutaj w tym słowie. Duch jest w tym słowie. Duch jest, słowo jest duchem. I to jest skała, która jest mocna. I możemy w tym ufać Bogu. Pan chce, żebyśmy tego doświadczali. Zgromadzenie. Na zgromadzeniu, ale też w ciągu całego dnia, gdy mamy czas rano, w ciągu dnia, żebyśmy byli w Panu. I oczywiście, gdy jesteśmy na zgromadzeniu, nie powinniśmy opuszczać naszych zgromadzeń. Pan też tam może mówić. Pan też mówi. Nawet gdy teraz dzielę się słowem. Pan mówi i mogę mu ufać. I czytaliśmy na konferencji zimowej Efezjan 5:18, że Pan przemawia przez modlitwy, przez hymny, przez pieśni, przez wyznawanie słowa. I Duch czyni nas jedno. I jeszcze na koniec przeczytajmy Ewangelię Jana od 9 do 11. Ewangelię Jana 15 od 9 do 11. To jest słowa o winorośli. Pan mówi, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. Mnie bardzo dotknęło. Pan powiedział, trwajcie we mnie, pozostańcie we mnie. Kilka razy to podkreślił, trwajcie we mnie, trwajcie w mojej miłości. To jest bardzo jasne. Miłość jest największa. Duch nigdy nie powiedział wystarczająco o miłości Pana. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Ojciec dał swoją miłość Synowi. I miłość prowadzi do jedności. I Jezus tak nas umiłował. Być może te duchowe dzieci jeszcze nie we wszystkim mają ten pełny udział. Ale gdy trwamy w Panu, gdy wzrastamy, To Pan może nam coraz więcej tego bogactwa wprowadzać nas coraz bardziej w to bogactwo. A Panie Jezu, i co na końcu tu pisze w wersecie 11, to Wam powiedziałem, aby moja radość trwała w Was i aby Wasza radość była pełna. Wszystkie te wersety w Ewangelii Jana 15, bracia i siostry, nie powinny być umniejszana ich wartość. Ale to jest też nasz ciężar, że Słowo może nam dać pełną radość. Czy chcemy mieć, bracia i siostry, tę pełnię radości? Jak radosna nowina. Jesteśmy już w Chrystusie. Jesteśmy jednym duchem z Nim. Chwała Panu, bracia i siostry. Amen.